Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
W Watykanie wchodzi w życie reforma struktur ekonomicznych. 3 lata temu Sudan Południowy odzyskał niepodległość. Dziś stoi na skraju katastrofy humanitarnej. Do niemanipulowania konstytucją przed zbliżającymi się wyborami wzywają biskupi Konga. 9 lipca zapraszam na wieczorne aktualności. W Watykanie zaprezentowano nową strukturę ekonomiczną Stolicy Apostolskiej. Chodzi konkretnie o objęcie modyfikacją systemową 4 sektorów. Administracji dóbr Stolicy Apostolskiej, Funduszu Emerytalnego, Watykańskich Mediów oraz Instytutu Dzieł Religijnych. Prezentacji dokonał w biurze prasowym prefekt Sekretariatu Ekonomicznego kardynał George Pell.
Bardzo ważną nowością, motywowaną zarówno teologicznie, jak i innymi racjami, jest generalna zasada, że w sprawach gospodarczych, począwszy od Rady Ekonomicznej, wspólnie pracują duchowni i świeccy. Wszystko to powinno zaowocować finansowym sukcesem, który zapewni wpływy niezbędne do działalności Kościoła, szczególnie w służbie szeroko pojętemu społeczeństwu. Naszą ambicją jest jednak, byśmy byli postrzegani bardziej jako swego rodzaju model zarządzania finansowego, niż jako przyczyna okazjonalnych skandali.
3 lata temu Sudan Południowy oficjalnie uzyskał niepodległość. Dziś to najmłodsze państwo świata stoi na krawędzi katastrofy humanitarnej wywołanej nową wojną. Konflikt jest rezultatem nieudanej próby zbrojnego przewrotu. Trwające od grudnia walki spowodowały już co najmniej 10 tysięcy ofiar śmiertelnych, a 8 milionów ludzi zmusiły do opuszczenia swych domów, mówi Enrica Valentini, dyrektor katolickiego radia w Dżubie.
Sytuacja jest bardzo trudna, mieszkańcy stracili nadzieję. To, na co liczyli wraz z uzyskaniem niepodległości, spełzło na niczym. Na hasło rocznicowych uroczystości wybrano słowa jeden naród, jedno państwo. Tak by przypomnieć, że idea niepodległości zrodziła się z pragnienia zjednoczenia wszystkich. Odnosi się wrażenie, że wśród polityków nie ma prawdziwej woli dialogu. Decyzje pozostają tylko na papierze. Kościół katolicki cały czas kładzie nacisk na jedność i jej budowanie, także przy współpracy wyznawców innych religii. Włącza się jednocześnie aktywnie w rozmowy pokojowe.
Sudańska chrześcijanka Meriam Ibrahim wciąż nie otrzymała pozwolenia władz na opuszczenie kraju. Choć po zatrzymaniu jej na lotnisku zapewniano, że cała sprawa zostanie szybko wyjaśniona, to procedury się przeciągają. Uniewinniona od niesłusznego zarzutu porzucenia islamu, kobieta od 23 czerwca znajduje się na terenie ambasady amerykańskiej w Chartumie.
Choć jest wychudzona i zmęczona pobytem w więzieniu, gdzie przecież wydała na świat dziecko, bije z niej ogromny pokój i zaufanie, mówi Antonella Napoli. Przewodnicząca organizacji Italians for Darfur, która od początku włączyła się w światową kampanię na rzecz uwolnienia chrześcijanki, spotkała się wczoraj z Meriam na terenie ambasady. Wyznała mi, że wierzy, iż Bóg będzie ją i jej rodzinę dalej prowadził. Jej marzeniem jest wyjazd do Watykanu i osobiste spotkanie z papieżem Franciszkiem, opowiada Antonella Napoli. Przyznaje zarazem, że mimo międzynarodowych starań wciąż nie wiadomo, kiedy chrześcijanka będzie mogła opuścić Sudan i czuć się wreszcie bezpieczna.
Ponowna kandydatura Józefa Kabili na urząd prezydenta, łamiąca wszelkie normy konstytucyjne, byłaby poważnym zagrożeniem dla demokracji i stabilizacji Demokratycznej Republiki Konga. Tak można streścić przedwyborcze przesłanie biskupów tego kraju zatytułowane „Chrońmy nasze państwo”.
Przypomina się w nim o znacznym postępie osiągniętym w walce z grupami zbrojnymi działającymi głównie na wschodzie Konga oraz o stopniowej stabilizacji, gdy chodzi o uchodźców wewnętrznych. Dokument przypomina jednak, że tylko wolne, wiarygodne i przejrzyste wybory mogą zapewnić krajowi trwały i stabilny pokój. W tym kontekście biskupi podejmują temat reformy konstytucji, która miałaby zagwarantować obecnemu prezydentowi prawo do startu w kolejnych wyborach. Wzywają polityków, by zdecydowanie sprzeciwili się planom Kabili.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Każda Eucharystia niesie za sobą uzdrowienie. Uczestniczą w niej nie tylko ludzie widocznie obecni w Kościele, ale także nasi bliscy zmarli, aniołowie, święci. Właśnie dlatego ktokolwiek bierze udział w Eucharystii nie jest sam. Zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy z księdzem Feliksem Folejewskim, którą przeprowadziła dla Państwa Ewa Pietrzak. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Warszawa.
Święty Jan Paweł II wspominał: od pamiętnego 2 listopada 1946 roku, gdy sprawowałem moją pierwszą mszę świętą w krypcie świętego Leonarda w krakowskiej katedrze na Wawelu, mój wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu, w których czas i przestrzeń jakby skupiają się, a dramat Golgoty powtarza się na żywo, ujawniając swoją tajemniczą teraźniejszość. Księże Feliksie, święty człowiek przyznaje, że nadal, mimo że od pół wieku, wtedy minęło pół wieku dokładnie, odkąd odprawiał mszę świętą, nadal jest ona dla niego tajemnicą. A jak ksiądz wspomina swoją mszę świętą prymicyjną? Jakie myśli wtedy tłoczą się w sercu? I czy po wielu latach można powiedzieć, że Eucharystię rozumie się lepiej?
11 czerwca o godzinie 8:00, ale to było w roku 1959. W Ołtarzewie, w naszym wieczerniku, ksiądz biskup Choromański udzielił święceń kapłańskich 30 diakonom. Taki nasz kurs był duży. Dzisiaj na tej jeszcze drodze ziemskiej do nieba zostało nas 10. I to, co było takie prawdziwe, całą noc nie spałem, czekałem na te święcenia, to leżenie na posadzce i potem z biskupem wypowiadane słowa konsekracji. Przypomniało mi się to, co rok wcześniej sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński też w Ołtarzewie, moim kolegom starszym o rok, udzielając święceń kapłańskich, powiedział: straszliwa to władza, którą otrzymujecie. Za chwilę będziecie mówić: oto ciało moje, iż nie moje ciało. Będziecie w konfesjonale mówić słowa: ja ciebie rozgrzeszam, przecież nie ja rozgrzeszam. I ta świadomość mija dopiero, jak ja mówię, 55 lat. I ten głos, ja słyszę i Bogu dziękuję, że nie mogę się przyzwyczaić ani do kapłaństwa, ani do mszy świętej. Były momenty, że człowiek właśnie może w pośpiechu, jakiś nieprzygotowany, ale to zawsze potem sumienie bardzo upomina, bo trzeba, aby święte świętymi były. To jest najświętsze wydarzenie. Ja na przykład, jak rozpoczynam dzień, jak odprawię mszę świętą, to jestem spokojny. Jestem najspokojniejszy wtedy. Jeżeli potem muszę później, to już jestem niespokojny. I pierwsza taka już msza 12 czerwca, tylko w 59 roku, była o godzinie 8:30 na Jasnej Górze. Wszyscy po południu pojechaliśmy. Ja pojechałem z mamusią, tatusiem i bratem. I nie było koncelebry, jeszcze po łacinie. Każdy po pół godziny towarzyszył nam jako ten czuwający manoduktor. Ksiądz Józef Lisiak jeszcze w Wałbrzychu jest, ma 95 wiosenek. To była pierwsza msza święta. I tak jako chłopiec w 1947 roku, będąc po raz pierwszy na Jasnej Górze, jak było zasłonięcie obrazu, takie słowa powiedziałem: Boże, Matko Najświętsza, żeby nikt i nic nie zasłoniło mnie Ciebie w moim życiu. Były różne wydarzenia, ale jedno wiem i za to dziękuję, że nikt i nic nie zasłonił mi Pana Jezusa i Matki Bożej. a teraz od 4-5 lat, a to we mnie też krzyczy, uświadomiłem sobie, że msza prymicyjna, prymicje, msza prymicyjna Pana Jezusa była na krzyżu. To były prymicje Jezusa. Ja teraz wszędzie to głoszę, wołam. To były prymicje Jezusa. I stąd jakże mądra mamusia świętego Jana Bosko po mszy prymicyjnej do swego syna powiedziała: Janku, rozpoczęłeś sprawowanie mszy świętej, rozpoczęłeś cierpienie. I to są moje prymicje. Cierpienie, trud, ale w imię tej wielkiej miłości. I jak na 25-lecie studenci, studentki, tak chórek, zaśpiewali mi taką piosenkę: w Twojej mszy świętej jest moja msza i w Twoim życiu me życie trwa. I z upływem lat naprawdę to jest moje życie. To taka jest może no nie liturgiczna forma, ale to prywatnie, jak sam sprawuję najświętszą ofiarę, to nieraz jak po słowach konsekracji no podnoszę najświętszą hostię, ale i całuję. Ja żyję, mówi Jezus. Ja kocham. I sprawowanie tej mszy prymicyjnej, czyli tej mszy, która trwa, bo msza trwa, jest również dla mnie takim wezwaniem do przemiany. Tak jak Eucharystia jest wezwaniem do każdego, każdej z nas do przemiany, żebyśmy stawali się ludźmi eucharystycznymi. Podobnie rozumiem swoją mszę prymicyjną i każdą mszę świętą jako wezwanie do przemiany. I proszę posłuchać. Też w 59 roku, jak przed laty odkryłem tą datę, to aż się uśmiechnąłem. Ksiądz Twardowski pisze wiersz w 59 roku, czyli 55 lat temu w miesiącu moich święceń. Na obrazku miłosierdzia Bożego, no to jest wszystko, nie ma przypadków, tylko w gramatyce są przypadki. I ksiądz Twardowski pisze, to co jest też moim życiem. Tak łatwo nad ołtarzem we mszy się pochylić, hostię lekką, drobną, niepozorną, zmienić w ciało Chrystusa, unieść ponad głowy, w samotność świętych pańskich i w ciszę ogromną. Jak trudno jednak siebie, własne szare życie, uświęcić, przeistoczyć, w duszy karmić spokój. Wiem to i mimo wszystko, Jezu, ufam Tobie, bo masz taką zwyczajną ludzką ranę w boku. I dla mnie msza święta jest wezwaniem i pomocą do takiej zwyczajnej służby z Eucharystią. Stąd te terminy rozmaitych dyrektorów, urzędników w kapłaństwie, no odpychają mnie, nie podobają mi się. No są, wiemy, że są różne i dyrektorzy, i administratorzy, niech Bóg z nimi. Ale najcudowniejszym, bo po to poszliśmy do Semina, żeby otrzymać dar nad darami. Dar nad darami. A mszę świętą odprawiałem, no rzeczywiście we wszystkich nieraz i miejscach, sytuacjach, no w kościele, w kaplicach, w górach, nad jeziorem, w lasach, ale też wspominam, to też były prymicje na łóżku szpitalnym, na Ojomie, w Aninie, objuczony kroplówkami. Nie musiałem, bo byłem pacjentem chorym, ledwo dyszącym, ale dzięki dobrej pani doktor, dzięki dobrym pielęgniarkom, ja codziennie odprawiałem na łóżku mszę świętą. Raz o godzinie 3 nad ranem kardiologia, Ojom. I Jola przybiega: proszę księdza, teraz możemy odprawić. I to jest dla mnie msza święta. To nie jest takie napuszone nieraz celebrowanie, takie szukanie siebie. To, co ksiądz Twardowski mówi, a to niebezpieczne, żeby nie zasłaniać ciebie sobą. I to moje prymicje. Ja Bogu dziękuję, że one trwają. Że trwają. Za to dziękuję. Były biedy, ale Pan Jezus zabronił mi już mówić w wszystko jest zamknięte miłosierdziem Bożym i bliskie mi są słowa Dag Hammarskjölda, który mówił: za to, co było, dziękuję. Za to, co przyjdzie, mówię tak. I ja też. Za to, co było, dziękuję. A za to, co przyjdzie, mówię: Jezu, ufam Tobie.
Katalina Rivas, warto o niej wspomnieć, mówiła, że podczas mszy świętej mamy obok siebie tych, którzy już są w niebie, bliskich z rodziny. Aniołów, nie tylko naszych aniołów stróżów, ale także aniołów wszystkich tych, którzy gromadzą się wokół ołtarza eucharystycznego. I bardzo ważne jest, by podczas mszy świętej przekazać jakby swoją ofiarę Panu Bogu. I co może ta ofiara oznaczać? Ból, bo ciężko mi jest w pracy, ból, bo ciężko toczy się moje życie rodzinne.
Tak bardzo mi się podoba to przypomnienie obecności całego wszechświata i materialnego, i duchowego, aniołów, archaniołów, tych, którzy odeszli. Eucharystia to jest niebo, to jest obecność. Obecność miłości, bo na tym polega niebo. Obecność osoby kochanej. Dzielenie się tą miłością. Więc w Eucharystii, we mszy świętej i sprawowane tak jak niektórzy w więzieniu, w Auschwitz, kiedy na dłoni kładli kropeleczkę chleba, winę, to był ich kielich. To jest całe niebo, wszechświat. I co znaczy ofiarować? Co znaczy oddać siebie? Co uczynił poprzez Eucharystię w Eucharystii? W miłości do nas, za ciebie i dla ciebie. Jezus oddaje w ofierze siebie. I dlatego wszystko, co przeżywamy, nie przeżywamy pojedynkę. Kto wierzy, a zwłaszcza kto żyje Eucharystią, nie jest sam. Dlatego niewymyślone ofiary, niezaprogramowane, żeby być doskonałym, dlatego będę wymyślał, co bym ofiarował.
Czyli po prostu autentyczne
tylko
serce.
To, co mam, co przeżywam, życie swoje składam w ofierze na ołtarzu dla zbawienia moich braci i sióstr i całego świata.
I jeszcze na koniec pamiętam księdza słowa, że każda msza święta niesie nam uzdrowienie.
Tak.
A dzisiaj jest popularne to, że mówi się, że w wielu parafiach słyszymy zaproszenie na msze święte właśnie z uzdrowieniem. Czy to jest przypomnienie, czy jakaś korekta?
Można mówić delikatnie o przypomnieniu. Ja mam do tego taki swoisty dystans, ale na pewno są. Ci księża, którzy przyjeżdżają, ludzie zwołują się, mogą mieć łaskę. No nie ma nic innego w mszy świętej sprawowanej przez świętych, a nawet powiem, nieraz przez kapłana grzesznika. I wtedy, bo to jest ofiara Chrystusa. Oczywiście, jeżeli jest świętym, jeżeli stara się kapłan być naprawdę wedle serca Bożego, no to owocowanie jest piękniejsze, bo msza święta przemienia życie. I to, co kardynał Messier powiedział do księży otaczających jego łóżko, gdy umierał: księża, odprawiajcie dobrze mszę świętą, a o wasze kapłaństwo jestem spokojny.
Ksiądz Feliks Falejewski, Jezu, ufam Tobie. Szczęść
Jezu,
Boże,
ufam Tobie, dziękuję.
Z księdzem Feliksem Falejewskim rozmawiała Ewa Pietrzak. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Warszawa. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.